Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to służby specjalne wczoraj i dziś. Temat ten realizujemy z naszymi gośćmi, których serdecznie witam na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria, a są nimi pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Europarlamentu. Szczęść Boże, witam pana.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Oraz pan Piotr Bączek, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Szczęść Boże, witam pana.
Szczęść Boże.
Mówimy dzisiaj o rzeczywistości tajnej w wielu wypadkach, prawda? I mamy przed sobą nie lada zadanie, aby ten temat poruszyć. Bezpieczeństwo państwa jest rzeczywistością newralgiczną w również jego rozwoju, patrząc na całokształt państwowy. I wiele spośród państw świata, chyba w zdecydowanej większości, dla zapewnienia bezpieczeństwa powołuje bardzo konkretne służby. Właśnie służby specjalne, które mają na celu troszczyć się o bezpieczeństwo państwa. Może rozpocznijmy nasze spotkanie od tego, aby zdefiniować to pojęcie. Co oznacza pojęcie służby specjalne?
Panie profesorze.
Służby specjalne. To pojęcie odnosi się do służb, jak ojciec powiedział, tajnych. Jeśli zerkniemy na nie tak odległą przeszłość PRL-u, to możemy mówić o organach bezpieczeństwa w PRL i to też te formacje nazywane były służbami specjalnymi, czyli działającymi na warunkach specjalnych, wyodrębnionych. Ojciec powiedział, że głównym celem tych służb jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa. I po 1944 roku, kiedy powstał PKWN, te służby, takie jak Resort Bezpieczeństwa Publicznego, za chwilę powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej i to było już Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, 1954 rok to jest Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i MSW i od 1956 roku mamy do czynienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych do 1990 roku, ale te służby dbały o bezpieczeństwo państwa komunistycznego i były
systemu komunistycznego.
Systemu państwa, które było połączone ze Związkiem Sowieckim, czyli oni byli, ci funkcjonariusze byli lojalni jedynie wobec moskiewskich mocodawców i niektórych tutaj ich reprezentantów. Natomiast zapewniali bezpieczeństwo przede wszystkim reżimowi komunistycznemu. Jakkolwiek trzeba powiedzieć, że tworzyli sprawnie działającą strukturę, posiadającą wypracowane metody i oczywiście środki. Te metody i środki są stosowane i były stosowane w wielu krajach. Akurat po 1944 roku wzorowane były na szkole Kujbyszewskiej, tak krótko mówiąc, na wzorcach sowieckich, no ale także można dopatrzyć się pewnych analogii w systemie niemieckim, myślę o III Rzeszy, jak chociażby konstrukcja Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Reichssicherheitshauptamt, w której to konstrukcji znajduje się na przykład SD, czyli Sicherheitsdienst i Gestapo, Tajna Policja Państwowa i SD Ausland i oczywiście inne służby, tak jak Policja Kryminalna, czyli Kripo, ale i wojsko, które ma własne służby, chociażby Abwehrę. Tak samo tutaj po II wojnie światowej mówimy w końcowej fazie o wojskowych służbach informacyjnych, czyli drugim zarządzie sztabu generalnego. Te służby działają na zasadzie tajności. Jeśli nie są tajne, to nie spełniają swojej roli. Tak funkcjonują służby też na świecie, jak chociażby Centralna Agencja Wywiadowcza, czy też inne. Problem jest w tym, czy te służby dbają o bezpieczeństwo państwa w sensie obywateli, nas obywateli, czy też o bezpieczeństwo pewnego układu zamkniętego i działają wbrew obywatelom. Że przypomnę, w łonie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na początku lat 70. powstała grupa D do spraw dezinformacji i dezintegracji społeczeństwa polskiego, Kościoła, która też nie wytwarzała dokumentacji, a trudniła się zabójstwami, na przykład obywateli polskich.
Księży.
no, księża również byli obywatelami, ale oczywiście głównym przeciwnikiem systemu komunistycznego był Kościół katolicki, pojmowany w sposób komplementarny, czyli od księży katolickich, świeckich księży, a także zakonników, sióstr zakonnych, po biskupów, także katolicy świeccy, ich organizacje. Takie jak chociażby Kluby Inteligencji Katolickiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, seminaria duchowne. Wszystkie te, używając języka żargonu służb, obiekty były inwigilowane, ale na potrzeby inne niż byśmy chcieli. I w chwili obecnej jesteśmy na takim etapie, że mamy państwo suwerenne i oczywiście w takim państwie powinny działać służby specjalne. Już nie organy bezpieczeństwa, ale służby specjalne. Pojmowane w sposób komplementarny, ale tak powinny działać, aby społeczeństwo wiedziało, co robią, w sensie ogólnym, nie szczegółowym, i odnosiło się do nich życzliwie. Od chociażby sięgnę po przykład słynnego agenta Jamesa Bonda, gdzie służy on Królestwu Brytyjskiemu, królowej, i sympatie społeczeństwa, chociażby poprzez ten serial, są względem tych służb duże i darzone są dużą estymą. I tak samo w chwili obecnej, gdy po 90 roku tworzone były i są służby, takie jak Urząd Ochrony Państwa, mówię tu o cywilnych, czy ABW, czy Agencja Wywiadu, czy Wywiad Wojskowy, czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego, to ludzie, przeciętny obywatel nie ma prawa wiedzieć o szczegółach aktywności tych służb, ale powinien być pewny, że te służby działają na jego korzyść, że jeśli zakładają na przykład podsłuch, to nie po to, żeby kompromitować obywatela, ale po to, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo. I to jest chyba kwestia najważniejsza, czyli zmiana nastawienia obywateli, żeby oni, nie znając szczegółów spraw operacyjnych, mieli do tych służb zaufanie. A droga do tego zaufania była i jest dosyć trudna z racji historycznych, o których tu wspomniałem, bo dotychczas UBEK czy SBEK był kojarzony z osobą, która jest dla nas poważnym zagrożeniem, śmiertelnym zagrożeniem, która chce pozyskać do współpracy na rzecz zła. W tej chwili te osoby działają na rzecz państwa polskiego, na rzecz tego, żeby normalny obywatel mógł iść spokojnie spać, mógł, gdy jest ciemno na ulicy, przejść do domu, nie bojąc się, a wchodząc w szersze, globalne zagadnienia, aby nie drżeć, że któreś z państw nam zagrozi i będziemy tym zaskoczeni. Stąd potrzeba jest pozyskiwania współpracowników, bo każda służba ma osobowe źródła informacji, na czym bazuje. Przypomnę, że po ataku na World Trade Center zespół kryzysowy orzekł, że doszło do tej tragedii ze względu na to, że służby amerykańskie zaniedbały osobowe źródła informacji, polegając w znacznej mierze na rzeczowych źródłach informacji. W tej chwili to są te podsłuchy, telefony komórkowe, komputery i wiele innych technik, o których może pan minister troszeczkę powie. Ale wszystko, powiadam, ma to służyć bezpieczeństwu obywateli. I jeśli te zmiany są przeprowadzone w sposób jasny, czytelny dla społeczeństwa, podkreślam raz jeszcze, bez szczegółowej wiedzy, bo tej wiedzy być nie może, ale muszą te zmiany tak się dokonywać, aby społeczeństwo miało zaufanie. No niestety ostatnimi czasy, kiedy tutaj dokonała się tak zwana dobra zmiana, spotykam się z wieloma pytaniami, dlaczego? Dlaczego nagle niespodziewanie zostały zmienione władze newralgicznych resortów? Myślę tu na przykład o Ministerstwie Obrony Narodowej, bo spotykałem się z wieloma pochlebnymi opiniami na temat pana ministra Macierewicza jako ministra obrony narodowej i wiele osób czuło się pewnie. Oczywiście każda władza ma prawo do zmiany, ale należałoby ją jednak jakoś uzasadnić. Jeśli w ciągu jednego dnia bądź dwóch odwołuje się ministra, wszystkich wiceministrów, dyrektorów departamentu, to ja się zastanawiam, czy mogę czuć się bezpiecznie, czy te działania, które zostały podjęte miesiąc temu czy dwa miesiące temu w celu zabezpieczenia naszego poczucia bezpieczeństwa i realnego bezpieczeństwa, nie są poprzez te zmiany narażone.
Patrząc na aferę Amber Gold czy na aferę taśmową, to bez wątpienia, przynajmniej do niedawna, stan służb specjalnych w naszym kraju pozostawiał bardzo dużo do życzenia. Jak można obecnie scharakteryzować stan, sytuację służb specjalnych w Polsce?
Służby specjalne są w odbudowie. W odbudowie po pierwsze z tego okresu komunistycznego, bo tak jak pan profesor słusznie wskazał, mamy dziedzictwo PRL-u, dziedzictwo systemu komunistycznego, z którym dziedzictwem nie uporaliśmy się w wielu dziedzinach. Także w zakresie bezpieczeństwa, także w zakresie obronności systemów służb specjalnych. Mimo że mija 28 rok od tak zwanego zakończenia systemu komunistycznego, mówię to oczywiście w cudzysłowie, od pierwszego tak zwanego premiera niekomunistycznego, od rządu pierwszego, to dalej mamy to dziedzictwo w każdych tych dziedzinach. Te afery, o których ojciec redaktor wskazywał, są ewidentnym tego przykładami. Afera, tak jak ojciec mówił, afera Amber Gold, afera paliwowa wcześniej, afera FOS, afera tytoniowa, czy tak zwana na początku lat 90. afera rublowa, która polegała na zmianie rubla, tak zwanego rubla transferowego na wiele towarów eksportowanych w obszar państw Układu Sowieckiego i na tej bazie powstawały fortuny oligarchów gospodarczych, których teraz znamy z pierwszej setki najbogatszych Polaków. To wszystko to jest dziedzictwo lat komunistycznych. I niestety służby specjalne również nie uporały się z tym dziedzictwem w wielu zakresach. I w zakresie personalnym, osobowym, bo przypomnę tylko sprawę, słynną sprawę pułkownika Lesiaka, który przeszedł tak zwaną weryfikację w służbach cywilnych, przeszedł do Urzędu Ochrony Państwa, a dalej prowadził takie działania, tak jak pan profesor wskazywał, zbierając haki i informacje na temat środowisk narodowych, niepodległościowych, środowisk partii opozycyjnych, które wypowiadały się, które działały przeciwko w opozycji demokratycznej, które były w latach 90. Podobny zespół był w służbach wojskowych. Zostało to opisane w raporcie z weryfikacji pana ministra Antoniego Macierewicza dokładnie 10-11 lat temu. Dokładnie minister Macierewicz wskazał, jakie to były działania i w odpowiedzi różne środowiska, między innymi także byłych funkcjonariuszy służb wojskowych, ale także cywilnych, rozpoczęły nagonkę na ministra Antoniego Macierewicza. Czego przykładem były liczne procesy po publikacji tego raportu i większość tych procesów minister Antoni wygrywał. Były przegrywane tylko te procesy, które były wytaczane Ministerstwu Obrony, ale następni ministrowie już z nadania Platformy Obywatelskiej nie raczyli po prostu bronić się. I to dziedzictwo też z takim systemem, z takimi działaniami mamy obecnie do czynienia. Ta nagonka, która trwała dokładnie 2 lata na kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, na pana ministra Antoniego Macierewicza, wyszła nawet specjalna książka, nie pamiętam tu autora, ten Środa czy tam Sobota się nazywał, pan Sobota, nie pamiętam dokładnie nazwiska, w którym opisał wyssane z palca różne wydumane rzeczy, stały się podstawą wielu ataków medialnych, tak jak 10 lat temu. I być może to był jeden z powodów przesunięcia siły ciężkości z jednego ministerstwa na drugie. Być może jeszcze do tego tematu wrócimy, ale to warto wskazywać, że ta decyzja nie była tak decyzją łatwą.
Patrząc też na te poszczególne afery, o których tutaj mówimy, To też rodzi się pytanie, czy służby o tym nie wiedziały, czy też może doskonale wiedziały, ale milczały na rzecz jakiejś grupy interesów?
Tutaj trzeba powiedzieć, że nie można mówić o całych służbach specjalnych, gdyż jak pan minister wspomniał, służby dopiero się reformują, są w trakcie drogi. Jeśli popatrzymy na te służby z perspektywy lat końca lat 80., to zauważymy także w wypowiedziach pisanych byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, także należących do elity, do Wydziału Studiów i Analiz, które jasno przypisują sobie siłę sprawczą przemian, twierdząc, że były katalizatorem pomiędzy opozycją a stroną rządową i mogły nie tylko przekazywać informacje, ale wpływać na rzeczywistość i ją blokować. Dodatkowo w przyszłości, z którą mamy teraz do czynienia, mogli czynić pewne zabezpieczenia. Idzie o to, że albo usypiali swoich ludzi, czy to funkcjonariuszy, czy tajnych współpracowników, bądź przekwalifikowywali ich, bądź też zabezpieczali sobie opis historyczny poprzez, jak sami stwierdzili, mamy takie relacje, wcześniejsze udostępnianie akt tychże służb wybranym historykom, aby później mieć wpływ na ten opis, bądź ukształtować tych historyków jako specjalistów, bądź też przerzucać, jak mówię, tajnych współpracowników, osobowe źródła informacji do dalszej działalności. Ot taki przykład, jak chociażby z książki skądinąd bardzo interesującej pana Henryka Składanowskiego o służbach specjalnych i styku z polityką właśnie na przełomie lat 89-90 i dalszych, gdzie opisuje, że była taka sytuacja, były takie sytuacje, że tajnych współpracowników teczki nawet nie umieszczano w zbiorze zastrzeżonym, które no, dzisiaj wychodzą, ale aby tego uniknąć, to taką teczkę tajnego współpracownika wkładano do nowych akt, czyli on współpracował 10-20 lat ze Służbą Bezpieczeństwa i dostawał się teraz do akt nowiutkich, współpracy z nową władzą, przez co ta teczka znikała w ogóle z rejestracji. Nie było jej w IPN-ie i nie było jej w zbiorze zastrzeżonym, ale poprzez ten manewr była możliwość utrzymywania specyficznej więzi z tymi ludźmi i tak po kilku, kilkunastu, czy nawet dłuższym okresie czasu, kilkunastu latach, można było tymi ludźmi sterować i to, co pan minister mówił o przykładzie Lesiaka, wychodzi moim zdaniem także jeszcze w dobie obecnej, kiedy możemy obserwować dziwne zachowania niektórych ludzi z tamtejszej opozycji. I dopóki nie zostaną wyjaśnione do końca te kwestie, no bo na przykład sprawa zbioru zastrzeżonego, która bulwersuje opinię publiczną od bodaj wczoraj, chyba czy przedwczoraj, dotyczącą ujawnienia akt zbioru zastrzeżonego dotyczącego ambasady Hiszpanii, która zarejestrowała jako informatorów kilka znanych osób, w tym ministra spraw zagranicznych Polski obecnego, co wymaga wyjaśnienia. Pan minister, jak czytam, również domaga się podania większej liczby dokumentów, jak sądzę, wiedząc, że większej liczby nie ma albo nie można w tej chwili pokazać, ale dobrze by było, aby te akta po prostu zostały odtajnione, bo ludzie zastanawiają się, dlaczego one tak wyciekają czy kapią, czy nie można było jednym ruchem wszystkich akt odkryć i czy to przypadkiem nie ma wiele wspólnego ze zmianami politycznymi, które dzisiaj obserwujemy.
Czyli można postawić się duży znak zapytania nad tym, czy w polskich służbach specjalnych nie działają różnego rodzaju agenci wpływu, chociażby z Federacji Rosyjskiej, czy z innych.
Pan minister pewnie ma większą wiedzę, który jako praktyk, jak sądzę, nie nawet tylko ich rozpoznawał, ale eliminował.
Jeżeli działają, to nie mogę nic o tym powiedzieć publicznie, ani prywatnie. Ale mogę podać przykład z audytu, który był omawiany publicznie już od 2 lat, kiedy weszliśmy do Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Przeprowadziliśmy taki audyt otwarcia, raport otwarcia i potwierdziły się te wszystkie publikacje, doniesienia prasowe, medialne o współpracy, o kontaktach SKW właśnie z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. I w związku z tym też zostało złożone zawiadomienie do prokuratury już kilkadziesiąt miesięcy temu. Śledztwo się toczy. Zostali przesłuchani osoby z byłego kierownictwa. Postawiono im zarzuty, czyli te nasze zarzuty, domysły zostały uprawdopodobnione przez prokuraturę. I teraz czekamy na akt oskarżenia, który zostanie przesłany do sądu. Ja przypomnę tylko, że sprawa dotyczy kontaktów pomiędzy funkcjonariuszami SKW a rosyjską FSB po 2010 roku. Strona przeciwna, byłe kierownictwo SKW tłumaczyło, próbuje wytłumaczyć się, że te kontakty dotyczyły wycofania polskich wojsk z Afganistanu. Ja mogę zdecydowanie podkreślić, bo przeglądałem te materiały, że ta umowa pomiędzy SKW a FSB nie dotyczyła wycofania wojsk. Tyle to mogę powiedzieć. Wycofania wojsk z Afganistanu, że była bardzo rozległa. I można powiedzieć, że służba rosyjska była traktowana jak służba sojusznicza. A był to okres po tragedii smoleńskiej, kiedy następował tak zwany reset polityczny czynników rządowych, jednocześnie takie otwarcie ze strony kontrwywiadu wojskowego, ale tak jak czytamy też w doniesieniach prasowych, podobne działania były też czynione w służbach cywilnych. Myślę tutaj o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo tak jak czytałem w jednej z publikacji, też były takie kontakty, taka współpraca. I nowe kierownictwo ABW po 2015 roku też czyniło takie postępowanie, audyt, raport. I niestety nie wiem, na jakim to jest etapie, ale ta sprawa też jest, powinna być wyjaśniona, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Federacja Rosyjska wzmaga swoje takie nastawienie bardzo groźne wobec sąsiadów, bo i zarówno agresja na Ukrainę, wcześniejsza też agresja na Gruzję, jak i potencjalne zbrojenia. Mieliśmy ostatnio sygnały medialne o rozmieszczeniu w obwodzie kaliningradzkim nowych rakiet Iskanderów. Świadczy to o takim agresywnym charakterze tego państwa. Tak więc służby specjalne są tymi newralgicznymi gałęziami państwa, które nie powinny być podatne na żadne wpływy. Ani z zachodu, ani tym bardziej ze wschodu.
Też w tym procesie oczyszczania służb specjalnych z różnego rodzaju agentów wpływu, no takim bardzo wymownym symbolem, bo symbole mają niezmiernie duże znaczenie, był fakt, kiedy to w grudniu 2015 roku nas jako odbiorców dobiegła taka informacja, że kiedy MON i Żandarmeria Wojskowa weszli do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Warszawie, to wówczas tam na ścianie nie wisiało godło. Godło polskie wisiało gdzieś za żaluzjami, a w centralnym miejscu co wisiało? Herb FSB.
Tak, zgadza się. Ja byłem jedną z osób, która wtedy przejmowała, bo to trzeba określić, że to było przejęcie pomieszczeń zajmowanych przez osoby, które były oddelegowane do tworzącego się wtedy jeszcze Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Warszawie. To były pomieszczenia kontrwywiadu wojskowego. Te osoby, które zajmowały te pomieszczenia, nie podporządkowały się poleceniom przełożonych, między innymi też moim decyzjom o wstawieniu się z powrotem do służby w SKW. Były sabotowane polecenia, jednocześnie była prowadzona akcja, można powiedzieć, międzynarodowa, bo informowano też przedstawicieli NATO w Brukseli, że nowy rząd, nowe kierownictwo MON-u chce zniszczyć właśnie ten ośrodek, tworzący się ośrodek, bo bardzo cenna inicjatywa, to trzeba przyznać, że to jeden z niewielu, z nielicznych pomysłów poprzedniej ekipy, który był właściwy, tylko tak patrząc to z perspektywy czasu, to właśnie to był ośrodek, żeby zagospodarować kilkanaście osób z poprzedniej ekipy. To w tym celu tak szybko tworzono, ale to były bardzo drastyczne ruchy, ale po to były uczynione, żeby Centrum Eksperckie NATO nie było przejęte przez osoby, które miały kontakty wcześniej z FSB. Taki był cel tej operacji, z której powinniśmy być dumni. I należy dziękować ministrowi Macierewiczowi, że podjął taką, może w odbiorze niektórych, drastyczną decyzję, ale ta decyzja była konieczna po to, żeby po jakimś czasie mogły stacjonować wojska amerykańskie, wojska sojusznicze w Polsce. I przypominam, że to pierwszy rząd i pierwszy minister, który doprowadził do stacjonowania wojsk amerykańskich w NATO po 25 latach tak zwanej niepodległej Polski.
Służby specjalne to zbieranie informacji, to analizowanie informacji. Pożar mostu Łazienkowskiego no też bardzo konkretnie obnażył, z jaką łatwością można było docierać do tajnych informacji, informacji, które były zastrzeżone dla bardzo konkretnej instytucji.
Informacje tajne powinny być strzeżone i to w sposób nadzwyczajny. Jak wiemy, czasem udaje się je wykraść, jak chociażby dowiadujemy się z prasy w sprawie tutaj ambasady hiszpańskiej, gdzie oficerom, funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa udało się nie tylko wejść do ambasady, ale otworzyć kasę pancerną i skopiować setki, a może tysiące dokumentów. O te dokumenty toczy się batalia, bo częstokroć decydują o życiu lub śmierci człowieka. Tak było i w czasie II wojny światowej, myślę o aktach służb specjalnych II Rzeczpospolitej. Tak też dzieje się po przemianach 89-90, gdzie trwała i trwa nadal batalia o akta, bo byłych służbach PRL-owskich, bo te akta, jak mówię, mogą wywrócić życiorysy wielu osób, bo służba akurat dla takich form organów bezpieczeństwa, które nie woliły społeczeństwo, nie przynosiła chluby i zdają sobie z tego sprawę osoby, które wspomagały i to czynnie wspomagały organy bezpieczeństwa publicznego. I trzeba zaznaczyć, że te osoby współpracujące nie wiedziały, nie miały prawa wiedzieć, w jakiej akcji uczestniczą. Postrzegane były tylko jako narzędzia. Natomiast praca koncepcyjna odbywała się już na wyższym szczeblu, czyli dowódców, a działania takie już naprawdę sprawcze na jeszcze wyższym szczeblu, czyli powiedzmy rządowym czy też ministerialnym. Myślę tutaj o Czesławie Kiszczaku, o tego typu ludzi, czy Mirosławie Milewskim wcześniej. Generał Czesław Kiszczak notabene był szefem, jak się chwalił, wszystkich służb, nie tylko cywilnych, ale także i wojskowych. Później zabrał ludzi z wojskówki do cywilnych. Także jak mi opowiadali też koledzy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, rozmawiający jeszcze z generałem Wojciechem Ryja-Ruzelskim, on obawiał się swego czasu o własne życie. Dlatego właśnie, że generał Czesław Kiszczak miał zaufanych ludzi, którzy byli postawieni na określonych stanowiskach, a nie byli podlegli generałowi Jaruzelskiemu. I tutaj, myślę, dochodzimy do clou całej sprawy. Nie wiem, czy pan minister się zgodzi, ale najważniejszy jest człowiek. Człowiek po prostu w służbach. Zarówno obywatel chroniony, jak i ten, który chroni te osoby. I tutaj oczywiście mamy do czynienia z różnymi pokusami, także ze szkoleniem, formą szkolenia, przeszłością tejże osoby, rodzin tychże osób i wpływie na dalsze postępowanie. I to może się odbić po latach, bo mówimy tutaj o takich współpracownikach, którzy współpracowali na bieżąco, ale byli też tacy, których nazywa się agentami wpływu, śpiochami, uśpionymi, którzy budzą się dopiero później i nie wiadomo czemu dostrzegamy nagle zmianę ich poglądów, a ona nie musi wynikać z ich przemyśleń, ale z inspiracji osób, które znają...
Sygnału z centrali.
Z których znają ich przeszłość. I to tak jak pan minister powiedział, rozpoczęła się przebudowa tych służb i chciałbym wierzyć, że ona się skończy pozytywnie, że będziemy mieli świadomość, że w większości 100% najlepiej, jak nie 99% tych ludzi jest oddanych państwu polskiemu, a nie innym centralom, które dają sygnały, bo jeszcze nie tak dawno, przed śmiercią generała Czesława Kiszczaka, spotykałem się z relacjami funkcjonariuszy, pośrednimi bądź bezpośrednimi, że oni nie podporządkowują się de facto wewnętrznie nowej władzy, bo z przysięgi złożonej Kiszczakowi nikt ich nie zwolnił. Teraz generał Czesław Kiszczak zmarł, więc być może czują się zwolnieni, ale to było wewnątrz tych ludzi. Tak samo w ramach służb specjalnych istniała specyficzna etyka. Była nawet taka książeczka Zbiór Zasad Etycznych Funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, którą posiadam. I do tej etyki też należało nieujawnianie swojej agentury. Tak? Więc jeśli nieujawnianie agentury z okresu komunistycznego, to rozumiem, że niektórzy rozciągają to na okres wolnej Polski. Podkreślam raz jeszcze, najważniejszy jest człowiek, no i człowiek postawiony na wysokim stanowisku, bo musimy zdać sobie sprawę, mówiąc o służbach specjalnych, używamy tutaj liczby mnogiej. Są różne służby specjalne i ich zakres kompetencji na siebie nachodzi. I szefowie służb, przynajmniej dawniej, walczyli o swoje wpływy. No, przykładowo dzieje się jakaś sprawa czy podejrzenie szpiegostwa na styku.
Ale to jest samo życie, panie profesorze.
Tak, na wojskowym czy cywilnym.
Niezależnie od systemu.
To niezależnie od systemu, tak też było, powiem, w III Rzeszy, że nachodziły kompetencje po prostu na siebie. I nie wiadomo, czy miało na przykład, kiedy wysadzono pociąg z jadącymi żołnierzami Wehrmachtu, czy miało się tym zajmować Abwera, wywiad wojskowy, czy Gestapo, tajna policja państwowa, tak? I te kompetencje nachodziły. Ale zmierzam do tego, że mimo wszystko najważniejszy jest człowiek, który wie, w którym momencie należy sprawę odpuścić i jednak przekazać władzom odpowiednim.
Ja właśnie tak słucham pana profesora i serce rośnie, bo całkowicie zgadzam się z opinią pana profesora, najważniejszy jest człowiek. I właśnie po przyjściu do SKW ponad 2 lata temu w gronie osób stwierdziliśmy, że najważniejsze jest szkolenie i najważniejsze jest dobór młodych osób, nawet z tak zwanej ulicy, prosto po szkołach wyższych, które można ukształtować w duchu etosu II Rzeczpospolitej. I dlatego też nasze szkolenie, nasze też patrzenie na służbę staraliśmy się umiejscowić w służbach specjalnych II Rzeczpospolitej. I nieprzypadkowo odwoływaliśmy się do etosu kontrwywiadowców z okresu międzywojnia, z okresu II wojny światowej, czy żołnierzy niezłomnych. Uznaliśmy, że to są osoby, na bazie których losów, życiorysów, przejść, można tworzyć nową służbę, można ukształtować nową kadrę, która będzie oddana Polsce, ojczyźnie, która uzyska wielką motywację do pracy, do służby. Bo to nie wystarczy dać podwyżki, nie wystarczy dać możliwość awansu tej grupie osób, bo motywacja finansowa zawsze kiedyś się skończy, albo ktoś inny może przepłacić, na przykład inna służba. To oprócz dobrych warunków kadrowych, finansowych, logistycznych, ci ludzie muszą mieć silną motywację służby dla kraju. I dlatego też tworzyliśmy różne takie publikacje książkowe, na przykład reprint, podręcznik kontrwywiadowcy z okresu II Rzeczpospolitej, książkę wręczoną przez ministra Macierewicza na dziesięciolecie służby. Odwoływaliśmy się w emblematach do tej symboliki żołnierzy niezłomnych, żołnierzy z drugiego oddziału sztabu generalnego. Zresztą jak byłem na różnych wizytacjach za granicą, na przykład w Afganistanie czy w Kuwejcie, to liniowi żołnierze sami samoistnie nawiązywali w symbolice do czasów Polski podziemnej. Często na ich kampach i w ich pokojach była kotwica Polski walczącej. I to nie była kotwica wydrukowana centralnie, tylko widać, że ci chłopcy, no, wyglądający jak ochroniarze z firm takich ochroniarskich, brodaci, zarośnięci, w sercu mają po prostu Polskę walczącą. I to był ich etos i po to byli za granicą i dzięki nim też mamy wojska amerykańskie w Polsce, bo dzięki służbie tysiącom polskich żołnierzy za granicą mamy oddziały sojusznicze w Polsce.
Służby specjalne wczoraj i dziś to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Naszymi gośćmi, przypomnijmy, są pan profesor Mirosław Piotrowski, europoseł, oraz pan Piotr Bączek, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu naszego spotkania. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Służby specjalne wczoraj i dziś. Temat, który podejmujemy. Najpoważniejszym współczesnym zagrożeniem dla tak wielu państw jest terroryzm. W 2016 roku w naszej ojczyźnie dwa duże wydarzenia, to był Światowy Dzień Młodzieży, to był szczyt NATO. Czy nasze służby specjalne są przygotowane do wykrywania tego typu zagrożenia?
A właśnie chciałbym nawiązać też do poprzedniego pytania ojca redaktora, w którym ojciec przypomniał płonący most w Warszawie.
Tak.
To był chyba 2014 czy 2013, nie pamiętam już daty. I jeszcze jedno takie wydarzenie, mianowicie płonącą budkę pod ambasadą rosyjską, Federacji Rosyjskiej. To były dwa takie wydarzenia symboliczne z okresu rządu Platformy Obywatelskiej. I teraz przeskakujemy do roku 16-17. Są dwa wielkie wydarzenia. Szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży. Zwłaszcza Światowe Dni Młodzieży. Około 2-3 milionów z całego świata pielgrzymów. My rządzimy pół roku. Przejmujemy służby i resorty siłowe, obronne w listopadzie. I przed nami organizacja, mówię my jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Organizacja dwóch takich masowych uroczystości imprez. I co się okazuje? Nie ma żadnych planów zabezpieczeń. Musimy od nowa to tworzyć. I w przeciągu pół roku udało się, mówię o wszystkich służbach, i cywilnych, i wojskowych, i policji, i tak samo straży miejskich, straży pożarnych, wszystkich służbach porządkowych. Udało się zabezpieczyć dwie wielkie imprezy bez żadnych incydentów. Mimo że było zagrożenie, zwłaszcza w okresie szczytu NATO, zagrożenie odcięcia łączy internetowych na stadionie. Mimo że były ataki i było niebezpieczeństwo, że albo zostanie przerwana łączność, albo zostanie przerwany dopływ energii elektrycznej. Mimo to polscy informatycy, polscy oficerowie i to ze służb cywilnych, wojskowych zdołali to zabezpieczyć. To jest właśnie odpowiedź na pytanie ojca. I przenosimy się 2 lata wcześniej, płonący most Łazienkowski, o ile dobrze pamiętam, i płonąca budka pod ambasadą rosyjską. To jest odpowiedź, czy my, ta formacja, która objęła władzę w 2015 roku, może zabezpieczyć Polskę. Tak, potrafiliśmy i potrafimy. I w dalszym ciągu potrafimy.
Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Unii Europejskiej. Ile jest zamachów? Przecież nie tak dawno przyleciałem do Brukseli. Jednego dnia przechodziłem przez lotnisko, a drugiego zdetonowano tam ładunek wybuchowy, a także w metrze i jeszcze w innym miejscu. I te ataki mają miejsce cały czas, ale to też jest pochodną polityki Unii Europejskiej, jak ojciec pyta, względem terroryzmu. Ja sobie przypominam...
I uchodźców
teraz, ale chcę nawiązać do polityki Unii sprzed lat 12 czy 13. W 2005 i 2006 roku, gdy byłem w pierwszej kadencji posłem do Parlamentu Europejskiego, Unia Europejska zamiast działać na rzecz zwalczania aktów terroru, powołała specjalną komisję do spraw CIA, w skrócie rzecz ujmując. Ja akurat byłem jej członkiem i koordynatorem. Mianowicie chodziło o to, że Stany Zjednoczone, które jako jedyne podjęły w sposób zorganizowany i systemowy walkę z terroryzmem, organizowały miejsca przetrzymywania tych terrorystów, bo gdzieś ich trzeba było przetrzymywać. I na skutek pokłócenia się służb w Stanach Zjednoczonych, konkretnie CIA, doszło do ujawnienia pewnych działań na zasadzie przecieków, że te miejsca były zlokalizowane w Unii Europejskiej, także w Polsce. I Parlament Europejski, podobnie jak Rada z Dickiem Martym, ale Parlament Europejski powołał taką specjalną komisję, której byłem koordynatorem i nie ukrywałem, że starałem się tam hamować zapędy kolegów, bo poprzez roztrząsanie tych spraw, czyli badanie, w jaki sposób przetrzymywano tych podejrzanych o terroryzm, jednocześnie nasza komisja zmierzała do ujawnienia technik pracy operacyjnej właśnie CIA, co rykoszetem uderzało w normalnego obywatela, bo to nie służy sprawie i podkreślam, te techniki szczegółowe powinny zostać zakryte na rzecz dobra wyższego, jakim jest bezpieczeństwo obywateli. No i w chwili obecnej, tak jak pan minister mówi, w Polsce mamy spokój, więcej niż względ spokój. Miejmy nadzieję, że taka sytuacja się utrzyma. No a w Unii Europejskiej ze względu, jak wiadomo, uchodźcy, postawa pani kanclerz Merkel, ale także działania Unii Europejskiej, bo przecież powołuje tyle komisji, przeróżnych komisji, no ale nie ma takiej, która by zwalczała de facto terroryzm, działała na rzecz zwalczania terroryzmu. W tej chwili jest taka jedna komisja, ale to...
Służby specjalne wczoraj i dziś, temat, który podejmujemy, zaprośmy również widzów oraz słuchaczy. Bardzo proszę. Halo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Halo.
Prosimy bardzo, kto jest z nami?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja to jest Zdzisława z Łodzi.
Witamy pani Zdzisławo. Coś tam chyba u pani telefonuje, dzwoni, prawda?
Tak, z Łodzi. I po prostu chciałam, jestem tak rozerwana, witam przede wszystkim gości w studio. Jestem bardzo zadowolona z tego programu, który w tej chwili idzie, ponieważ jestem tak bardzo jakoś rozżalona, ponieważ przeżyłam i komunę, i stan wojenny. Jestem w odpowiednim wieku, jestem na emeryturze, ale mimo wszystko bardzo mnie, nasza ojczyzna, bardzo jestem zaniepokojona i tym wszystkim, co się dzieje. Przede wszystkim w ogóle jestem tak rozczarowana i tak rozbita tym, że pan minister Macierewicz został w ogóle odwołany ze swojego stanowiska, na którym on po prostu, to jest typowy patriota, wielki człowiek dla mnie. W ogóle to, co robił dla Polski, w ogóle dla armii, dla wszystkiego, to jest coś wspaniałego w ogóle było. I dziwię się, pan Błaszczak, nie powiem, nie mam żadnych tam na niego, ale był też na właściwym stanowisku. Przypuszczam, mam wielki żal, do Pałacu Prezydenckiego. Uważam, że tam po prostu są niewłaściwe osoby, niewłaściwi doradcy według mnie. Ponieważ no, przypuszczam, że jakoś źle doradzają. Nie wiem, czy pan prezydent ma jakieś swoje noci, coś. To jest po prostu, uważam, że to jest, w tej chwili to jest bitwa o Polskę, w ogóle o wolność dla nas, która się bardzo liczy. Tak samo sprawy, no, jeśli chodzi o ministra spraw zagranicznych. No nie wiem, nie znam się zbyt na sprawach takich zagranicznych, ale też uważam, że wcale nie jest lepszy z tego, co czytałam. To są w ogóle sprawy, które po prostu, no, uważam, że pochodzi z otoczenia poprzednich związków PZPR-owskich, SB-owskich, tam, których, no, miał jakieś, z tego, co czytałam w gazetach, jakieś powiązania w tamtych służbach różnych. Tak samo z otoczenia pana prezydenta, ci, co osoby, które doradcy i w ogóle. No też z tego, co czytam po prostu z takich gazet prawicowych naszych typowo. Także uważam, że oni po prostu też według mnie działają na dwa fronty, tak bym powiedziała krótko.
Pani Zdzisławo.
Także, no, jestem, tak jestem tym rozżalona, że w ogóle pan prezydent, jako uważam, że wywodził się z obozu patriotycznego, z naszego obozu, tak. I to w ogóle tak po prostu zamieszał, że z tej dobrej zmiany zamienił, no nie wiem, bo uważam, że to jest w jego kompetencjach, jeśli chodzi o taką zamianę. Także, no jestem rozczarowana z tego tytułu. Chcę pozdrowić wszystko Radio Maryja, wszystkich gości i wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Zdzisławo. Dziękujemy za włączenie się w naszą dzisiejszą rozmowę. I prosimy o komentarz do tych słów, pewnego rozżalenia po tych zmianach, które nastąpiły.
Cóż, dziękuję bardzo pani Zdzisławie, że zadzwoniła do nas. Ja chcę powiedzieć, że z takimi głosami spotykam się bardzo często po tej zmianie, dla wielu nieoczekiwanej zmianie. I to zarówno na spotkaniach, jak i otrzymuję telefony do biura, moi współpracownicy odbierają, pytając o przyczyny, prawda? Bo podkreśliłem, że każdy rząd, każda władza ma prawo do roszad personalnych i zmian, ale obywatelom winni są jednak wyjaśnienie, dlaczego tak się stało. Chcę również powiedzieć, że pan minister Macierewicz cieszył się dużym poważaniem nie tylko wśród osób czy też elektoratu prawicowego, ale także wśród wojskowych i to byłych wojskowych, bo osobiście rozmawiałem, znam oficerów w stopniu chociażby pułkownika, którzy mi relacjonowali, że po przejęciu sterów przez pana ministra Macierewicza i po kilku miesiącach wojskowi zorientowali się, że to jest pewna ręka, że ministerstwem kieruje człowiek zdecydowany. Niektórzy mogą się w pewnych niuansach nie zgadzać, polemizować, choć w wojsku nie ma na to miejsca, ale prywatnie. Natomiast czuli się pewnie i bezpiecznie, tak? Że to jest minister pewny i bezpieczny. I w tej chwili została sytuacja zmieniona i zachwiana. No i wiele ludzi pyta właśnie, dlaczego, tak? I jeśli idzie pana ministra Macierewicza, no to sprawa jest jasna, bo znamy pana ministra od lat, ale też powstaje pytanie, czy tak drastyczna zmiana, nie chcę użyć słowa czystka, bo nie wiem, czy któryś z wiceministrów się uchował, chyba nie.
Uchował się pan wiceminister Szatkowski.
A jeden, tak? Dobrze, jeden się uchował. Większość albo wszyscy dyrektorzy departamentu zostali zwolnieni i to w trybie natychmiastowym, o ile dobrze się orientuję. No więc ta miotła zamiatała bardzo szeroko i energicznie. W związku z tym powstaje pytanie, cóż takiego się stało, tak? Cóż takiego się stało, że nagle trzeba zmienić całe kierownictwo. Ja się zastanawiam, jak na przykład czują się osoby, które są na niższych szczeblach, ale współpracują, czy też w terenie są pozyskane do współpracy ze służbami specjalnymi polskimi i nagle dowiadują się, że nie tylko przełożony, ale przełożony przełożonego został zwolniony, więc to raczej nie zachęca do podejmowania współpracy, ani też nie wiem, czy zachęca do dalszego, że tak powiem, werbowania kadr. To już pan minister może więcej na ten temat powie.
Panie profesorze, ja nie prowadziłem żadnych źródeł, to więc to pytanie nie jest zasadne w tym miejscu. Ale mówiąc poważnie, ja bym tak nie dramatyzował, bo na pewno jest czynnik osobisty i można powiedzieć, że każdy z nas podejmując się tej misji, to trudnej misji w resorcie obrony narodowej czy w służbie kontrwywiadu wojskowego, myślał o jakiejś kadencyjności i wiele spraw nie zostało zakończonych. I tak jak rozmawiam ze znajomymi, nie zrobiliście tego, tego, tamtego, to nie zostało jeszcze dopracowane, to zawsze im odpowiadam. No, krytykujecie ojca rodziny za to, że dwulatek nie umie tabliczki mnożenia. Bo w zasadzie zostaliśmy postawieni w takiej sytuacji w połowie kadencji. Nic nie przewidywało wcześniejszych wyborów, nic nie przewidywało żadnego takiego kryzysu zewnętrznego, który doprowadziłby do zmiany rządu, koalicji. I można kilka tygodni temu można było myśleć, że pewne sprawy, które zostały rozpoczęte, mamy jeszcze przynajmniej 2 lata na zakończenie reformy, na zakupy sprzętu, na przeprowadzenie całkowitej modernizacji armii w zakresie Ministerstwa Obrony, czy dokończenia budowy służby w moim zakresie. Stało się inaczej i trzeba się z tym pogodzić i taka była wola czynników politycznych. I ja przypomnę tylko jeden z wywiadów pana prezesa Kaczyńskiego, którego udzielił już po rekonstrukcji, że trzeba było przeprowadzić tę zmianę ze względu na, tu padło chyba słowo naciski Pałacu Prezydenckiego i trzeba się z tym pogodzić, bo takie są realia. Pan prezydent jest wybrany na 5 lat, wiceministrów można zmienić w każdej sytuacji, w każdej chwili i to jest czynnik wiadomy i z tym trzeba się liczyć i dać kredyt zaufania nowej ekipie, trzymać kciuki, że zostaną doprowadzone wszystkie te reformy, zostaną przeprowadzone zakupy, te, które były planowane przez ministra Macierewicza, przez ministra Kownackiego, modernizację armii, tak, że będziemy mogli na ewentualny atak, który nie daj Boże się zdarzy, odpowiedzieć adekwatną siłą. Tego bądźmy pewni, że tak stanie się przez te 2 lata.
A my zaprośmy kolejną osobę do współtworzenia czasu naszego spotkania. Bardzo proszę. Halo, halo.
Szczęść Boże. Kończę Jacek z Piły.
Prosimy panie.
Takie pytanko odnośnie początków niejako służb specjalnych. 1989 rok. Komisje weryfikacyjne, prawda? Były takie po pierwszych wyborach, tych podobnowolnych, czerwcowych, prawda? Komisje były wojewódzkie. Pamiętamy je, prawda? Chodzi mi pytanie mam takie. Kto te komisje weryfikował? Kto w ogóle je stworzył? Kto decydował, kto ma w tej komisji być? Ja pamiętam te czasy, miałem być przewodniczącym takiej komisji z Piłek na przykład, ale przede mnie na 2-3 dni przed takim komisją senator i poseł Solidarności z Kosów, rzeczywiście, z pytaniem, czy ja rezygnuję z bycia z tej komisji. Czemu oczywiście, skoro senator i pan poseł o to prosi, oczywiście, na to się zgodzę, oczywiście, zgodziłem, prawda? Według mojej wiedzy były fatalne wybory. Wiem o tym, że spisze na przykład przeszedł weryfikację SB, który był szkolony w Moskwie na przykład. Nie ma nazwisko podawać, chyba bez sensu, prawda? Wiem, że podobne sytuacje były w Gorzowie i w Poznaniu. Mi się wydaje, że skupienie się na tym, kto te komisje określał, kto je precyzował, prawda, ludzi do tychże komisji, może być niezwykle istotne. Czy to Państwo macie jakąś wiedzę na ten temat?
Panie Jacku,
tak.
Panie Jacku, dziękujemy również za to pytanie, za ten telefon i oddajemy głos. Prosimy.
Pan pyta, kto decydował o składzie komisji. Gdy te decyzje zapadały, ja akurat kończyłem studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mieliśmy wykłady z panem Krzysztofem Kozłowskim, który był wówczas zastępcą redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego i przez kilka lat uczestniczyliśmy w jego wykładach, później także ze względu na to, że były bardzo interesujące, dłużej i on zachęcał studentów, tak jak pan minister mówi teraz młodych, żeby tworzyć te nowe służby i wiele osób, także koledzy, poszli do nowych służb, chociażby Urzędu Ochrony Państwa i z tego, co mówił, z tego, co wnioskowałem, bo on też był przy obradach Okrągłego Stołu, co nam relacjonował na bieżąco, przyjeżdżając na KUL, z tego, co zrozumiałem, to również on decydował i miał wpływ na powołanie tychże komisji. Natomiast jeśli idzie o weryfikację tychże komisji, no to były dosyć dziwne, bo wiem z relacji i znajomych, którzy potem zostali zatrudnieni, że przez weryfikację przeszły osoby z dawnej Służby Bezpieczeństwa, które w jednym pomieszczeniu po tych zmianach 90 roku dopuszczały się do wypowiedzi, moim zdaniem, skandalicznych i trywialnych. Przykładowo, znam to z relacji, kupiłem sobie duży samochód, taki duży bagażnik, półtora popiełuszki, tak? I te osoby, które to wypowiadały, przeszły przez sito weryfikacyjne tychże komisji, o których tutaj pan pyta. No to uważam, że coś było nie tak. Jeśli czytam taką książkę pana Rymanowskiego, Bogdana Rymanowskiego, Ubek, tam on opisuje też relacje szczątkowe, ale jednak funkcjonariuszy, wysoko postawionych oficerów Służby Bezpieczeństwa, to oni, z ich wypowiedzi wynika, że oni sami byli zagubieni, bo nie wiedzieli, dlaczego jedna osoba, która obiektywnie rzecz ujmując weryfikacji przejść nie powinna, bo zachowywała się nagannie w czasach PRL-u, a przechodziła, a inna, którą znali i powinna tę weryfikację przejść, jej nie przechodziła. Także tutaj nie ma do dziś jasnej odpowiedzi, jakie były kryteria. Być może też tutaj osobiste, czy też koleżeńskie. Natomiast jeszcze odnosząc...
Ale to ważny problem badawczy, naukowy, bo teraz przy otwarciu archiwów, też zbioru zastrzeżonego, można by sprawdzić, czy nie było żadnego umocowania tak zwanego czynnika cywilnego w służbach cywilnych. Czy nie było żadnego trzymania przez funkcjonariuszy SB na tych członków?
To prawda, no i też wiem z relacji, że w ramach tej służby tworzyły się pewne podgrupy i nawet organy kontrolne, funkcjonariusze, którzy przyjeżdżali z zewnątrz, ze stolicy, zbadać pewien ośrodek w kraju, byli lokowani przez tychże funkcjonariuszy z ośrodka w hotelu i byli podsłuchiwani przez nich, a wieczorem, a rano tamci ich przesłuchiwali. No więc była to dosyć sytuacja kuriozalna. I jak sądzę, no eliminowana, może nie do końca w obecnych służbach. No a jeszcze odnosząc się jednym słowem tutaj do tej dramaturgii, nie idzie o sprawy personalne tak do końca, chociaż jak państwo słyszycie, ja poważam i pana ministra, i ministra Macierewicza, i kierownictwo, które było w resorcie. Natomiast idzie o rzecz inną. Mianowicie w służbach specjalnych, uważam, powinna być pewnego rodzaju ciągłość sprawowania funkcji. Jeśli popatrzę na sprawnie działające formacje, no oczywiście są szefowie służb jak CIA, którzy po 2 latach odchodzili, ale ci, którzy odnosili sukcesy, to jednak byli troszeczkę dłużej. I bez względu na to, kto jest ministrem i zakładając, że on postępuje dobrze i jego polityka jest skuteczna, moim zdaniem powinien trwać przynajmniej kadencję, jeśli nie ma poważnych oczywiście zarzutów jakichś, o których nie wiemy. Czy to będzie poprzedni czy obecny minister, ale te 5 czy nawet 10 lat daje szersze pole manewru. No jeśli idzie o pana ministra, no to ja czytałem, że stanął zarzut co do pana generała Kraszewskiego, tak? No i że tu było nieporozumienie, wobec tego pan minister musi odejść, a on otrzyma certyfikat. Odbyła się ta roszada i zmiana i nie wiem, proszę mnie wyprowadzić z błędu, czy pan minister Kraszewski otrzymał
generał.
Ten... Generał, przepraszam, generał. Tak. Generał Kraszewski otrzymał już dostęp do tych informacji niejawnych, czy też nie, czy to był tylko pretekst i powód, żeby w jakiś sposób utrącić to kierownictwo?
Od 17 stycznia nie mam żadnego dostępu do informacji służbowych, to więc tylko opieram się teraz na przekazie medialnym, prasowym, z tego co było publikowane. W dalszym ciągu pan generał Kraszewski nie ma dostępu do informacji niejawnych. To jest bardzo ważna informacja, bo był formułowany zarzut taki, że służba bezpodstawnie wszczęła postępowanie kontrolne, że przedłużające to postępowanie jest przedłużające, a teraz mija drugi miesiąc po odwołaniu, nie ma w dalszym ciągu decyzji i co więcej, to świadczy o tym, że te przesłanki, które legły u podjęcia tego postępowania kontrolnego, no, były bardzo poważne, skoro następcy kontynuują to sprawdzenie pana generała.
A my odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Józef z Jarosławia. Chciałem powitać ojca i pana profesora i pana ministra Bączka. Moje nazwisko jest imię Józef Stochmański. Ja mam taką sprawę. Jestem inwigilowany i zapraszany czwarty rok przez służby specjalne, a teraz do meritum. W stanie wojennym byłem internowany w Uchercach i w Łubkowie i w celi przebywałem z panem Władysławem Lisem, to jest ojcem żony generała Papawy, tu świętej pamięci. No i tam odwiedziłem go, później on żoną mnie odwiedził, był na moim weselu w 83 roku. No i tak przyjaźniliśmy się. Od czasu do czasu nieraz spotykaliśmy się i w 2007 roku spotkałem ich niedaleko mojego osiedla z żoną i zaczęli mnie zapraszać, że teraz mieszkają w domu tutaj niedaleko, żebym do nich teraz już jechał. Ale ja odmówiłem i umówiłem się później, po jakimś czasie i tam przyszedłem i odwiedziłem kolegę i przyszła później żona generała, wdowa i tam ją poznałem chwilę, była i wyszła i z kolegą rozmawiałem. I tam byłem może z półtorej godziny i wyszedłem wieczór już od niego i kolega mnie odprowadził. I na ulicy stał samochód, tam coś przy samochodzie, jakiś osobnik coś robił, niby naprawiał, a później jak wyminąłem, za mną ruszył. I później jeszcze przez 2-3 dni odczuwałem inwigilację i po prostu chodziło o ustalenie mojej tożsamości. No i dużo jeżdżę na rowerze, jestem aktywny i nieraz jak przejeżdżałem przez las, to samochód stojący z boku zaraz się włączał za mną, ale to jeszcze nie był problem w tym, nic się nie działo. No to tak delikatnie było. Dopiero w 2015 roku, gdy jechałem do Jarosławia na takim podjeździe przed Malińskami, to wtedy stojący samochód wyprzedziłem i zjechałem na ustronne miejsce, pobocze i później ten samochód tam wjechał też i długo stał, później czekałem, żeby on odjechał, bo też miałem pewne obawy, nie wiedziałem, co to może być, bo różnie się zdarza i pojechałem do domu. I
później panie Józefie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale jakby pan już mógł ewentualnie zmierzać się do zakończenia tej historii. Panie Józefie, to byśmy byli bardzo wdzięczni, ponieważ niestety, ale czas naszego spotkania no, pomalutku też dobiega końca. Ewentualnie czy na podstawie tej...
Trudno odnieść się do tak jednostkowej sprawy, zwłaszcza, że ja nie znam oczywiście sprawy zabójstwa pana generała Papały. To wszyscy znamy, wiemy o tym tragicznym wydarzeniu, ale No, trudno na podstawie jednej relacji wysnuć jakieś wnioski, ale być może były takie działania, tak jak pan tutaj Zdzisław opowiadał, i to wynikało albo z racji zbierania jakichś informacji dotyczących właśnie tego zabójstwa, albo to było właśnie tak z kolei, jak pan profesor opowiadał, że to dziedzictwo komunizmu w tych służbach jeszcze tkwi i są takie działania zmierzające do zebrania tak zwanych haków na najbliższych i później wykorzystania, ale nie chciałbym w żaden sposób się odnosić, bo nie znam sprawy i to trudno tak ocenić. Można poradzić po prostu panu Zdzisławowi, żeby zgłosił się może do biura poselskiego, bądź nawet wprost do szefa którejś służb, opisał ten przypadek i z żądaniem wyjaśnienia, bo takie prawo każdy obywatel ma, zwłaszcza w zakresie swojej prywatności.
Co rusz dochodzić do cyberataków na rządowe strony www. Niejednokrotnie, jak można było to zaobserwować, hakerom nie sprawiło trudności zablokowanie kilku witryn rządowych. Czy to też nie jest przejaw pewnego rodzaju słabości służb specjalnych?
Ale teraz nie słyszałem o żadnych takich atakach. Owszem, w przeszłości były. I przypomnę tylko taką sytuację z okresu końcówki rządów pana premiera Tuska, kiedy hakerzy odkryli hasła do witryn rządowych admin 1, admin 2. Ale z tego, co wiem, w późniejszych latach, także za czasów Platformy Obywatelskiej, ten poziom polepszył się. I to trzeba przyznać, że niezależnie już od sytuacji politycznej, to są specjaliści i w służbach cywilnych, i w służbach zwłaszcza wojskowych, którzy dbają o takie działania i defensywne, i ofensywne. To są rozwijane. To jednym z pomysłów pana ministra Macierewicza było stworzenie właśnie tak zwanej cyberarmii, która działałaby też wyprzedzająco, która by uprzedzała ataki z innych stron, czy to podmiotów prywatnych, bo też są takie hakerzy, skupiają się też w takie środowiska, które próbują zdobyć kolejne domeny, kolejne strony, dostępy do stron rządowych bądź państw. No, są wyspecjalizowane jednostki, zwłaszcza w Federacji Rosyjskiej czy w Chinach, które zajmują się jedynie właśnie tak zwanym trollowaniem, czyli zbieraniem i rozpowszechnianiem fałszywych informacji w internecie, bądź też łamaniem kodów dostępu czy to do systemów łączności, czy też do witryn rządowych i włamywania się do systemów wewnętrznych w poszczególnych jednostkach rządowych. To jest, można powiedzieć, słaba strona, miękkie podbrzusze, ale każdego państwa europejskiego, bo okazuje się, że wraz z rozwojem technologii pokazujemy też furtkę dla przestępców, dla terrorystów, dla państw wrogich.
Co należałoby zmienić, zdaniem panów, by poprawić sytuację i skuteczność polskich służb specjalnych?
To, co pan profesor wskazywał w jednej z swoich wypowiedzi. Kadry, kadry i jeszcze raz kadry. Po pierwsze, nowe pokolenie. I to
nawet
nie tyle
z rozwiązania systemowe, co konkretnie personalne.
Otworzy się furtki. Tak, dla młodych, uzdolnionych, po studiach. Tak samo w dyplomacji, tak samo w administracji rządowej, tak samo w przedsiębiorstwach prywatnych. bo często, zwłaszcza na przykładzie PGZ-u, o tym wspominał i minister Kownacki, i minister Macierewicz w swoich wystąpieniach w Sejmie, że często są klany rodzinne od wielu lat i to związane z wojskiem, z byłymi generałami, ze służbami wojskowymi jeszcze z czasów PRL-u, a młodzi, zdolni ludzie muszą wyjeżdżać za granicę. Albo ze względu na to, że ich podania są odrzucane, albo tak długo są rozpatrywane, tak długa jest ścieżka przyjęcia, bo niestety to jest długotrwały proces przyjmowania akurat do służby specjalnej, trwa kilkanaście miesięcy, że niekiedy młodzi ludzie zniechęcają się po prostu.
Też ciekawy, jak to wygląda, ten proces przyjmowania i czym powinien charakteryzować się kandydat do właśnie służb specjalnych.
Teraz oddam pan...
Ale to może właśnie w drugiej części porozmawiamy na ten temat, ponieważ czas już powolutku dobiega końca. Służby specjalne wczoraj i dziś, temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są, przypomnijmy, pan profesor Mirosław Piotrowski, europoseł, oraz pan Piotr Bączek, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Za tę część serdecznie dziękuję.
Dziękujemy. Gościom.
Dziękuję również widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria i już zapraszam na godzinę 21.30 do Radia Maria na kontynuację dzisiejszego tematu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.